Co w prawie piszczy.
Podejmujemy na nowo przerwany przed piosenką temat zwalniania z kar i przedawniania karania. Wspomniał ksiądz doktor o spowiedzi w kontekście właśnie zwolnienia z kary. Tu zahaczyliśmy o spowiedź odbytą u biskupa, ale to, jak ksiądz doktor mówił, bardziej złożona rzecz. Ale kanon 1357 mówi w ogóle o zwolnieniu przez spowiednika. O jakich sytuacjach tutaj będziemy myśleć?
Mowa jest o niedeklarowanej cenzurze ekskomuniki lub interdykcie late sententie. To w zakresie wewnętrznym może zwolnić spowiednik, ale jeśli będzie tobie trudno było pozostawać w grzechu ciężkim przez ten czas konieczny do tego, aby zaradził temu właściwy przełożony, tak? Czyli jeśli to dotyczy kongregacji, to wtedy jest taka możliwość jakby zawieszenia, powiedzmy, tego, jest to tak warunkowo zwolnione. Właśnie warunkiem jest to, że kiedy ten spowiednik udziela zwolnienia, to ma nałożyć na penitent obowiązek odniesienia się w ciągu miesiąca, czy jest termin wyznaczony. Wiemy, że to będzie termin miesiąca, zawity termin, też czas użyteczny, prawda? Więc jeśli by nie mógł działać, to ten termin przedłuża się o ten czas, kiedy nie mógł z różnych przyczyn ktoś działać, pod groźbą ponownego zaciągnięcia kary, więc widzimy, że jest tu pewien ten element
takiego, jakby
jest warunkowość, tak? Do właściwego przełożonego, upoważnionego i stosowania się do poleceń tego, który jest tutaj kompetentny.
Tak skojarzyło mi się, nie wiem na ile zasadnie, na ile nie, ale ci misjonarze miłosierdzia, których papież ustanowił, którzy, jeśli dobrze kojarzę, mają właśnie taką moc daną im przez papieża odpuszczania tych grzechów, które nie w każdej spowiedzi można odpuścić, tak?
Tak, część tych grzechów, które są zarezerwowane w Stolicy Apostolskiej, ale ci misjonarze doskonale wiedzą, które to są, mogą odpuścić i zwolnić z kar, bo tutaj mamy właśnie te dwa pojęcia, tak? Czym innym jest sakramentalne rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów, a czym innym jest uwolnienie od kary. Ponieważ jest tak, że każde przestępstwo jest grzechem, ale nie każdy grzech jest przestępstwem.
Mhm.
I teraz uwolnienie od kary wymagają tylko te grzechy, które równocześnie są przestępstwami i spowiednik powinien być na te rzeczy wyczulony, tak? Czy jest kompetentny do tego, aby rozgrzeszyć, co powinien w tej sytuacji zrobić. No tutaj oczywiście jest kwestia formacji kapłanów i ich wiedzy na temat tego, co im wolno, a czego nie, w sakramencie pokuty. Oczywiście ci misjonarze miłosierdzia, no siłą rzeczy, mają dobre przygotowanie do tego i szczegółowo wiedzą, co im wolno, a co nie.
Mhm. Znajdujemy w kodeksie taką adnotację, że oczywiście do uzyskania tego zwolnienia z cenzury, tu jest konkretnie tak napisane, no konieczne jest odstąpienie od uporu. To wydaje się sensowne i logiczne.
To jest bardzo ciekawy kanon, który w sposób znaczący ogranicza kompetencje tych, którzy zwalniają z cenzury. To znaczy, on mówi wyraźnie, że zwolnienia z cenzury nie można udzielić, jeżeli przestępca nie odstąpił od uporu. Ale z drugiej strony też dopowiada, że temu, który odstępuje od uporu, nie można odmówić zwolnienia. Więc nie będzie na pewno godziwe zwolnienie z cenzury bez odstąpienia od uporu, a pytanie jest takie do rozstrzygnięcia, czy ono będzie w ogóle ważne. Jeśli to jest element jakby konstytutywny tego zwolnienia, tak? Że to właśnie to odstąpienie od uporu, proszę zauważyć, to jest jakby niewielkie kryterium. Bo nie ma tutaj jeszcze mowy o naprawieniu szkód, prawda?
Dlatego wydawało się takie zdroworozsądkowe.
Tak, ale zakłada się jakby, że ten, który odstępuje od uporu, no to będzie chciał naprawić choćby szkody, które wynikły z jego przestępczej działalności i to później wszystko się dokona, ale jakby to nie jest warunkiem zwolnienia z cenzury. Wystarczy, żeby odstąpił od uporu. Ale patrząc w drugą stronę, jeśli nie odstępuje, nie wolno go od tej cenzury zwalniać.
Ale w kolejnym kanonie, w jednym z paragrafów, znajdujemy taki zapis, że no konieczne jest to naprawienie ewentualnie wyrządzonej szkody, tak?
No to jest ze sprawiedliwości, panie redaktor, tak? To co wspomniałem, że to, ale to jakby następuje w dalszej kolejności, mhm. Tak? To nie jest tak, że żeby kogoś zwolnić z cenzury, to on musi już naprawić wszystkie szkody, wszystko wyrównać i wtedy dopiero przyjść, prosić o zwolnienie z cenzury. Jakby widać tutaj znowu ten element miłosierdzia w prawie Kościoła, że mimo tego, że on jeszcze tych szkód nie naprawił, że jakby no nie wyrównał tego dobra, które swoim przestępczym zachowaniem, gdzie zostało zaniedbane, sprawiedliwość, która została pogwałcona, ale już właśnie wykazuje dobrą wolę, tak? Przeprasza za to, co zrobił, to tyle wystarczy, żeby ściągnąć cenzurę, ale w ślad za tym musi iść wyrównanie sprawiedliwości, tak?
W tym wątku zwalniania z kar mam takie skojarzenie z prawem łaski prezydenckim, kiedy właśnie no nie mówi się, że ktoś nie popełnił przestępstwa, nie zmienia się wyroku sądowego, ale rzeczywiście zwalnia się z dalszego odbywania kary. Jest tu jakieś podobieństwo?
Tak, ale jeśli jest pewne podobieństwo, ale też go trochę nie ma, tak, bo to nie jest dokładnie taka sytuacja zazwyczaj, ponieważ gdy mówimy o cenzurach, to proszę przypomnieć sobie, że we wstępie mówiłem o tym, że są to kary poprawcze.
A no tak.
Czyli z natury rzeczy one są czasowe, tak? Jakby do, oczywiście w konkretnym przypadku taka cenzura może mieć charakter wieczysty, jeśli przestępca do śmierci nie odstąpi od uporu, natomiast z natury rzeczy są to kary czasowe i jeśli właśnie zachodzi ta sytuacja, w której przestępca odwraca się od swojego złego postępowania, to należy go od tej cenzury zwolnić. Jest jakby naturalne dla tych kar.
No tak, uzasadnienie zresztą dla prawa łaski jest też nieco inne, ale to już zupełnie inny wątek, w ogóle nie na nasze rozważania. My dziś tak czy inaczej żegnamy się już z Państwem, dziękując za spotkanie. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz, zapraszamy w kolejnym tygodniu.